Chwała Bogu. Witam wszystkich serdecznie. I przyznam się do czegoś. Ale nie pierwszy raz, więc wiecie o tym, że są rzeczy w Słowie Bożym, które sprawiają mi problem z przyjęciem ich, ale to się zmienia. Co jakiś czas pewną rzecz zaczynam rozumieć inaczej, w taki sposób, że mogę to przyjąć. Chwała Bogu. Jedną z takich spraw, które sprawiały mi problem, to jest mówienie o złocie, o rubinach, o tym, że w królestwie będą ulice ze złota i tak myślałem kiedyś, że to może tylko w pieśniach tak jest, ale jest taki w Słowie Bożym zapisanym. Zawsze mnie to raziło z tego względu, że odbierałem to, że to jest takie kuszenie, mamienie bogactwem. I mówię, dlaczego u Boga mamy szukać bogactwa takich rzeczy kosztownych? I jeśli będziemy patrzyli na to jako rzeczy kosztowne, to rzeczywiście jest to trochę dziwne, bo królestwo jest duchowe. Ale jakoś sobie z tym radzę. Wiecie, bo jest takie słowo celebryci. Określa ono osoby, które są znane z tego, że są znane. Niewiele sobą może reprezentują w jakichś dziedzinach, może jako ludzie coś reprezentują, ale w jakichś tam dziedzinach specjalnie nie zabłysnęły, ale pojawiają się w mediach, pokazują, wypowiadają. No i po kilku takich wystąpieniach już są znane z tego, że się pojawiają. Pytanie teraz, czy złoto, czy rubiny, te wszystkie drogocenne rzeczy, które są wymieniane w Biblii, są drogocenne tylko dlatego, że są drogocenne. Otóż, jeśli zrozumiemy, że one mają swoją wartość, nie dlatego, że są cenne. Są cenne, ale dlatego, że mają swoje właściwości. Po prostu mają swoje właściwości fizyczne, chemiczne i różne. I dlatego są cenne. Nie dlatego, że ich jest może mało, bo są rzeczy cenniejsze, bo jest ich jeszcze mniej, ale Biblia o nich nie mówi. Kiedy Bóg nam przedstawia wizję królestwa, swojego królestwa przyszłego nieba, naszego domu, i mówi, że ulice będą z takiego czy takiego materiału, a domy z takiego, a mury z takiego. Są to szlachetne kamienie. I chcę właśnie podkreślić to słowo szlachetne. Kiedy uczyłem się chemii, fizyki i uczono mnie o gazach szlachetnych, o metalach szlachetnych, to są te rzeczy, które są drogie. Ale one są drogie dlatego, że są szlachetne. A ich szlachetność polega na tym, że albo są bardzo twarde i wytrzymałe, ale przede wszystkim są szlachetne, bo nie wchodzą w reakcje z innymi pierwiastkami, z innymi rzeczami. Są trwałe, są mocne, są solidne. I jeśli tak spojrzymy na te ulice ze złota, mury, domy z kamieni szlachetnych, to musimy to przyjmować nie jako rzeczy drogie, na które nas to na ziemi nie stać, ale na rzeczy trwałe, solidne, czyste, szlachetne. I jakże przyjemniej widzieć taką wizję swojej przyszłości, wizję przyszłości Kościoła. jest to dla mnie już do przyjęcia. Nie mogłem jakoś tak przyjąć tego, że to jest przepych. O. Był taki czas, że odbierałem złoto, kamienie jako przepych. A to jest solidność i szlachetność. I ja już chcę się tak to widzieć. Miarą złota, którą spotykamy w Biblii, jest talent. Jak tak sobie przestudiowałem miary, jednostki miary, wag okresu tego historycznego przed 2-3 tysięcy lat, to talent jest największą jednostką wagi. Na talent składało się 60 min, na minę ileś tam sykli. A kiedy nawet czytamy w Biblii o syklach, że srebro komuś za ziemię, czy za coś odmierzano w syklach, już wiemy, że to były duże, duże pieniądze. Duża wartość, taka handlowa. Mina to nieco ponad pół kilo, to w różnych tam krajach i latach to odbiegało od wartości, a 60 min to około 30 kilogramów. Niektóre źródła podają, że niecałe 30, niektóre nawet 34 kilogramy. Wyobraźmy sobie 34 kilogramy złota jako coś materialnego, jako coś kosztownego. Olbrzymia wartość, olbrzymia majętność. I do takiej olbrzymiej, największej z możliwych majętności przyrównywać możemy to, co otrzymujemy od Boga. Wszelkie dary. To jest coś niesamowicie cennego, coś niesamowicie kosztownego. I tak się zastanawiałem, jak to jest z tym podobieństwem o talentach. Rozważałem sobie w tym tygodniu pewien fragment tego podobieństwa o talentach i przyszedłem taki szczęśliwy na nabożeństwo, aby się tym podzielić. Ale miałem jeszcze parę minut i poczytałem odnośniki i to wszystko runęło. Muszę od nowa układać swoje wnioski, budować je inaczej, dlatego że przeczytałem to i brzmi całkiem inaczej w Ewangelii Łukasza. Ale przeczytajmy Ewangelię Mateusza na początek. XXV rozdział Ewangelii Mateusza od 14 wiersza. Podobieństwo o talentach. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywoła swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. Olbrzymie majątności zostawił człowiek swoim sługom. Mądrze podzielił według zdolności. Nie obciążał nikogo ponad jego zdolności, a docenił każdego zdolności, jakie posiadał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Przypominam, że Pan dał każdemu według jego zdolności. Więc ten, który dostał ten 1 talent, miał zdolność, aby nim obracać i pomnażać. A jednak wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wiernym, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wiernym, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: panie, widziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, widziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto o niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Wiem, że każdy zna tą historię, wielokroć czytana, wielokroć mówiona. Ja rozważałem nad tym ostatnim przeczytanym wersetem. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Tak się zacząłem w ostatnich dniach, tak miałem akurat temat, nad tym myśleć. Jak można zabrać człowiekowi coś, czego nie ma? Pytanie, myślę, że warto jest znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo tak jest napisane w Biblii. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Paradoks, jakaś nielogiczność. W Mateusza 13:12 jest: albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. To nie jest przypadek, bo w Biblii możemy o tym poczytać. I tu było to odnośnik chyba do Łukasza czy do Marka. Tu muszę zobaczyć Łukasza 8:18, bo gdzieś jest inaczej napisane. I to mnie troszeczkę dzisiaj zdekoncentrowało, ale myślę 18:8. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. I z jednej mojej koncepcji wyszły 2. Wracam do pytania, jak można stracić coś, czego się nie ma. Oj, dostałem mandat, nie mam pieniędzy, przyszedł komornik, zabrał mi rower. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale to, co mamy, to, co posiadamy, to jest stan naszego umysłu, naszego serca, a nie tego, co realnie posiadamy. Kiedy zdarza się, że ktoś otwiera szafę, wychodząc z domu, przed wyjściem z domu, szafę, gdzie ma ubrania, otwiera szafę i mówi: nie mam się w co ubrać. Dzieci otwierają lodówkę: mamo, nie ma co jeść. Jest co jeść? Jest w co się ubrać? Jest. A jednak człowiek w sercu swoim mówi: nie mam. Czy jeśli zabiorą takiemu człowiekowi ubrania albo jedzenie z lodówki, to zabiorą mu to, co ma, czy to, czego nie ma? Idziemy do kogoś, odwiedzamy kogoś samotnego, chorego. Nie robimy tego jednorazowo. I są ludzie, którzy mówią, nikt mnie nie odwiedza w czasie naszych odwiedzin. A my wiemy, że my jesteśmy kolejny raz, że ktoś inny jest. A on twierdzi, że jest samotny, opuszczony. Temu, kto nie ma, będzie odebrane to, co ma. Ja tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby, gdyby było napisane podobnie jak tu Łukasza, a temu, kto mnie ma, że nie ma, będzie odebrane to, co ma. Wiele rzeczy mamy i ich nie dostrzegamy, nie widzimy. Bóg nas obdarza ludźmi, którzy nas kochają. Bóg nas obdarza swoją miłością. A my ludzie, ja człowiek mówię, że tego nie mam, tego mi brakuje. I przychodzi moment, przychodzi chwila, kiedy rzeczywiście staje się tak, jak człowiek mówi, traci to, co miał, ale myślał, że nie ma. Więc można użyć zwrotu, zostanie zabrane to, czego nie ma, bo to człowiek twierdzi, że nie ma. Myślę, że musimy uważać na swoje serce, na swoje myśli, abyśmy nie stracili rzeczy, którymi jesteśmy obdarowani przez ciągłe mówienie, że nie mamy. Myślenie, że nie mamy. To jest tak jak ze zdrowiem. Dopiero kiedy zostanie nam zabrane, kiedy stracimy, widać, że jednak coś mieliśmy. Mieliśmy jakiś skarb, jakąś majętność. Kiedy mamy taki skarb jak zbawienie, a nie wiemy o tym, a wielu nie wie, chociaż głosi się Ewangelię, ale nie chcę mówić o świecie, o poganach, ale my w Kościele, ludzie wierzący, mamy zbawienie, mamy łaskę, mamy wiele talentów i mówimy, że nie mamy. Bóg się może zniecierpliwić i zabrać nam te talenty i przekazać tym, którzy służą Mu. Bo jakaż krzywda dla człowieka, że straci coś, czego nie miał. Oczy mu się później otworzą może i krzyk wielki. A temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Takie przeciwieństwo. Możesz sądzić, że może zostanę, bo to jest dobry przykład o przyjaciołach. Jak już mówiłem, można mieć przyjaciół i narzekać, że się nie ma przyjaciół. Mieć ludzi, którzy pomagają i narzekać, że nikt mi nie pomaga. Albo nie mieć takich ludzi i myśleć, że się ma przyjaciół. Ale jest takie powiedzenie, że przyjaciel to nie ten, kto się z tobą śmieje, tylko ten, kto z tobą płacze. I wielu młodych ludzi, ba, żeby tylko młodych, wielu starszych, dorosłych nie widzi wiernych przyjaciół, nie widzi wiernych członków rodziny, którzy trwają przy nim, a szuka przyjaźni i myśli, że ma przyjaciół. Bo jeśli się dobrze z kimś pośmieje, pobawi, to myśli, że to jest przyjaciel. A ten, który zwraca uwagę, żeby dobrze postępować, to myślimy, że to wróg. A temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Więc Bóg odbierze wszystko tym, którzy myślą, że mają przyjaciół na przykład, ale to nie są ich przyjaciele, więc przejrzy na oczy i straci coś, czego nie ma. Ale w swoim sercu miał. W rzeczywistości nie miał, ale w swoim sercu, w swoim umyśle stan posiadania, że tak powiem, nakarmił. Lub miał prawdziwych przyjaciół, ale mówił sobie, że nie ma. Też ich straci. Myślę, że to jest wskazówka Bożego Słowa, żebyśmy umieli dostrzec to, co mamy, cenić i szanować. Bo nawet najbliższy człowiek, przyjaciel, może kiedyś odejść. Bo ileż można tuć sercem w ścianę, którą otoczył się szaleniec. To jest taka pieśń, piosenka światowa, ale mądre słowa. Że mamy ludzi dookoła siebie, którzy dają nam wszystko. Dają całych siebie, dają swoje serce. A człowiek chce żyć w swoim świecie, w swoich wyobrażeniach. Chce myśleć, że coś ma, że kogoś ma. Taki remanent w sercu zrobić swoim. Zrobić remanent w historii swojego życia. Wyłapać tego rodzaju błędy i z tą mądrością teraz spojrzeć, czy każdy z nas postępuje dobrze. Jedynym przyjacielem jest Bóg, który nie odejdzie, ale też do pewnego momentu. Kiedy umrzemy bez Niego, też odejdzie od nas. Przyjmijmy ten talent, jakim jest zbawienie, Boża miłość. Przyjmijmy i doceniajmy. Nie bądźmy głupimi, którzy mówią, że Boga nie ma w sercu swoim. Wtedy, kiedy trzeba podejmować decyzję w swoim życiu, bo głupi rzekł w sercu swoim, ale nie był już taki głupi, był mądry, bo ustami swymi może mówić, że Bóg jest. Ale w sercu swoim to, co myślimy, to, co czujemy i to, co wpływa na nasze decyzje, na nasze kroki, to jest prawda. Bóg jest prawdą. A reszta to jest... Ta rzeczywistość to jest ułudą. A serce nasze jest prawdziwe. Ułudą jest to, co mamy i czego nie mamy. Bo możemy to oceniać wbrew rzeczywistości. Możemy mówić, że nie mamy, kiedy mamy, albo wmawiać sobie, że mamy, kiedy nie mamy. I jedno i drugie zostanie nam zabrane. Zostanie tylko Bóg, jeśli będzie w naszym sercu, lub nic. Amen.
Dobrze, że wakacje trwają tylko 2 miesiące, bo jakby trwały dłużej, to zbór by umarł niechybnie. Tak to przeżyjemy może. Mariusz, jak słuchałem jego, to tak jakby rozwiązywał taką skomplikowaną matematyczną amigłówkę. Ale dobrze ją rozwiązał. I tak ciekawie było słyszeć te trafnie dobrane przykłady. Otwieram szafę, nie mam co się ubrać. Lodówkę, nie ma co jeść. I trzeba powiedzieć, że na nasze chrześcijańskie życie też chyba więcej narzekamy, niż szczęśliwi jesteśmy, niż chwalimy, niż cieszymy się, niż radujemy się. To jest bardzo, bardzo niedobry stan. Bo naprawdę mamy za co Bogu dziękować. Dlatego napisane jest w Słowie Bożym, że zawsze dziękujcie za wszystko. Ja bym chciał wrócić do fragmentu, który był czytany już wcześniej, 2 nabożeństwa chyba wcześniej, z Izajasza, 32 rozdział, końcówka tego rozdziału była czytana. I 2 wiersze chciałbym jeszcze podzielić się nimi. 32 rozdział Izajasza, 17 wiersz i ostatni, 20. Nie, on może był nieczytany akurat. A jeszcze 16. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju i w bezpiecznych kryjówkach. I w bezpiecznych mieszkaniach. I w miejscach spokojnego odpoczynku. No piękne słowa. Zobaczcie. Ale zaczyna się, że zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość. Zaczyna się od tego, że przyjdzie prawo, że pojawi się prawo wreszcie w życiu. Pojawi się sprawiedliwość wreszcie w życiu, w sercu. Pojawi się. Kiedy słuchamy o sprawiedliwości i prawiem, powiem, krzywimy się, bo no bo jak to? Jak to się da? Tego się nie da. Być życie sprawiedliwe, czyste, święte. Trudno. Niemożliwe nawet. Powiem takie, mamy kwaśną minę, kiedy słuchamy o tym, że Bóg nam mówi o sprawiedliwym życiu, o świętym życiu, o prawie, o tym, żeby kochać to prawo. Jest wiele innych rzeczy, milszych do kochania, łatwiejszych do kochania, choćby w świecie, ile jest takich rzeczy, powiem, przystępnych do kochania, tylko kochać. A prawo Boże, a sprawiedliwość umiłować, Bożą oczywiście, Bożą sprawiedliwość umiłować. Jeśli ona mówi, że lepiej być pokornym niż pysznym, to po prostu być pokornym, nie pysznym. Zawsze zamieniać pychę, hardość, gniew na pokorę, na cichość, na łagodność. A przecież od tego, gdy zamieszka prawo i sprawiedliwość, gdy osiądzie, są skutki, wcześniej nie. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości. Pokój, którego chcielibyśmy oczywiście mieć. Tak, pokój tak. Ale on nie przyjdzie bez sprawiedliwości. To jest, stanie się dziełem sprawiedliwości. Kochani, to są zasady, których no, nie można odrzucić, zamienić, zapomnieć. Albo powiedzieć, nie, teraz jest inaczej. Pokój z nieba ma mi spłynąć i już. Jak nie ma sprawiedliwości w sercu, w domu, w rodzinie, jak pokój spłynie? Nie spłynie z nieba. I dlatego wielu ludzi jest, powiem, ma niedosyt pokoju, niedosyt radości, niedosyt, mało. I myślą, bo Bóg nie zlewa. Temu daje, a mi nie. Ten przeżywa pokój, a ja nie. Ale przyczyna jest inna. Nie dlatego, że Bóg nie zlewa, bo Bóg nie będzie zlewał. Pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Też sprawiedliwości, owoc sprawiedliwości. Niezakłócone bezpieczeństwo. I wtedy zamieszka lud mój w siedzibie pokoju i w bezpiecznych mieszkaniach. Jestem przekonany głęboko, że to taka jest zasada i to tak działa. I to tak działa. I jeśli chcę mieć więcej pokoju, jeśli chcę mieć więcej, czuć się bardziej bezpiecznie, to powinienem znowu kopać na polu, które się nazywa sprawiedliwość i prawo. Tam uprawiać. Tam uprawiać. Na tej działce. A nie może iść do kościoła i powiedzieć, Panie, więcej pokoju. Panie, żebym był bezpieczny. Jest działka. I na niej trzeba pracować. I wtedy naprawdę będzie pokój, stanie, bo to jest dzieło sprawiedliwości. Ono wyjdzie jako dzieło sprawiedliwości. I jako owoc sprawiedliwości. I 20 wiersz bardzo taki, powiem, no, taki piękny. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Woły i osły wszędzie puszczać wolno. Taki z początku mi się wydawał dziwny, ale jak pomyślałem trochę nad nim, mówię, piękny wiersz. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Nie ma strachu, nie ma obawy. Wody, woły i osły puszczać wszędzie wolno. Wiecie, to jest wyraz tego, że jeśli idziemy z Jezusem i zaufaliśmy Jemu i powierzyliśmy Mu nasze życie, to powierzyliśmy Mu je na dobre i na złe. Prawda? Rozumiemy to? Na dobre i na złe. No nie, nie, nie. No to jest prawda. Na dobre i na złe. Ale jakie złe? No co, złe ma być w moim życiu? Tak. I kiedy przychodzi złe, w tym złym, powierzyłeś swoje życie też Bogu. A jest właśnie tak, że jak dobre, to my powierzamy, o tak, to Pan z nami jest, Pan nam błogosławi, bo dobre. Ale jak złe, nie ma Boga, jej kochany, co się dzieje? Ratunku. No przecież na złe też powierzyłeś swoje życie Bogu. Na złe też. Jak nie ma prześladowania w naszym kraju, nie? Fajnie, chwała Panu Bogu, o, z Bogiem dobrze. A jak przyjdzie na złe i będzie prześladowanie, to ojej, gdzie jest Bóg? Schował się? No nie. No też powierzyłeś swoje życie na złe Bogu, jak przyjdą złe okoliczności. Na dobre i na złe. Nie tylko na dobre. I chwała Bogu, że i na dobre, i na złe z Bogiem. I On nas nie opuści. I On nas miłuje. I On na nas patrzy i w dobrych czasach, i w złych. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. I wzejdzie. Wzejdzie i będzie plon, i będzie błogosławieństwo, i wróg nie rozwali tego, i nie zadepcze tego, bo jesteśmy w Bożych rękach. Możecie woły i owce puszczać. Wiecie, jest taki piękny przykład, taki na się przezmina myśl, taki przykład, on jest w Biblii napisany. A najpierw powiem swój przykład. Gdy po 30 latach pracy straciłem pracę, jestem wywalony z pracy. Wypowiedzenie. Zwalniam pana ze stanowiska. Przecież to było, jej, to było już, jej, powiem bez zarzutu 30 lat. To mogło być tylko złe. Po ludzku. Na jakiegoś robotnika leśnego. Ja już byłem jakimś starszym specjalistą. Nie tylko specjalistą. To tam już byłem, powiem, najwyżej na tej mojej komórce. Już później bym musiał być kierownikiem. Mógłbym być kierownikiem. A nagle najniżej. No to mogło być tylko złe. Tylko mogło być na gorsze. Wypłata mniejsza. Sporo mniejsza. To nie może być dobre. To nie mogło być na dobre. Ale powiem wam, że nie miałem wątpliwości, że, czy strachu, czy obawy, czy strasznej goryczy, czy nie wpadłem w deprechę. Po co? Ja wiedziałem, że Pan Bóg o tym wie i to myślałem nawet, że to jest pociągnięcie Pana. Chociaż nie wiedziałem po co. Po co? Czy mnie przez takie rzeczy musisz doświadczać? Jakieś inne, duchowe, natury duchowej mi podoświadczaj, Panie Boże, ale takie rzeczy, no przecież to na tym może się rodzina odbije się i no i w ogóle, musisz mnie na taki, w taki sposób musisz mnie doświadczać? Ale wiedziałem, że to coś z moim myśleniem jest nie tak. I nie mam tak myśleć, i nie mam się kopać w to i zagrzebać się i oddech stracić. I krótko po tym, znaczy po urlopie, cały urlop trzeba było przeżyć, tak? Ale nie przeżyłem go w jakimś tam stresie strasznym. Był to miły urlop, jak każde wszystkie inne, bo wiedziałem, że Pan Bóg wie. Ja nie wiedziałem jeszcze wtedy. I to było, nie wiem, 2 tygodnie czy 3 tygodnie urlopu. Nie wiesz, co z tobą będzie, jak to będzie. A później same szczęśliwe chwile. Chwała Bogu. Ja mówię, Boże, taki dobry dla mnie jesteś. Taki prezent mi szykujesz? Zrobiłeś mi taki prezent? Ja tak doczekam emerytury w takim miejscu? Zresztą coś pięknego. To tylko w marzeniach mogło być. Nie ma problemu, nie ma potrzeby się trwożyć, bo na złe. A taki jeszcze piękniejszy przykład Abrahama i Lota. Szczęśliwi jesteście, gdy możecie siać nad każdą wodą i puszczać osły i woły wszędzie wolno. Idą razem i nadchodzi moment, chwila rozstania, ponieważ zaczynają się spory między pracownikami, między pasterzami. Ten ma swoje dobro, ten ma swoje dobro. Idzie stary Abraham, można powiedzieć, i młody Lot. Młody bratanek Abrahama, czyli syn brata, tak? I mają się rozejść. I stoją na takim wzgórzu i widzą jedną stronę i drugą stronę. Ta prawa piękna, piękne trawy, zielono, żyzna ziemia, widać bogactwo, a lewa nie. Abraham mógł powiedzieć, no ja mam na pewno pierwszeństwo, bo miał. Ale Abraham wiedział, że ważniejsze jest i w ogóle, że jego siłą i jego rękojmią jest Bóg, jest społeczność z Bogiem, a nie tamte ziemie. I może powiedzieć do Lota przez to, wcale nie walczy o to, że o wyższą pensję, o lepsze stanowisko, wyższy stołek, awans. Nawet nie walczy. Wprost uprzedza. Nawet powiem, zanim to ruszyło, mówi do Lota, wybierz gdzie chcesz ty. A Lot, który może sobie myślał, oj, wyślę mnie teraz na te stepy. Suche, oj, teraz to będę miał się źle. A nagle, możesz wybrać, jasne, że tam. Idź. Czy on się musiał bać, Abraham, czy się bał, że tam nie wypuści, jak tam wypuści swoje woły i owce, jak tam nad tamtą wodą zacznie siać? Same straty się zaczną. O, teraz się zaczną ciężkie dni. Ale co, zbiedniał Abraham? zaczął pomniejszać się tak tragicznie. Nie czytamy ani słowa o tym. A Lot, no na pewno się fajnie mu tam pasły się, przybierały na wadze, wełna dobra była, mięso dobre naprawdę. Ma. Mówi, ale się. No i co? No i co? Jak ktoś patrzy tylko na długość nosa, wygrał. A wiecie, co wygrał? Wiecie, z czym wyszedł? Z Sodomy? W jednej torbie może by się zmieściło, jeśli coś chwycił, z życiem tylko tak. Naprawdę, stracił wszystko. Nic nie wziął, żadnej owcy. Ani jednej. Czy od tego zależy nasze życie i szczęście, i powodzenie? A Abrahamowi wystarczyło, że ufał Bogu. Był posłuszny Bogu, Bóg go prowadził, Bóg się o niego troszczył, on wiedział, że się Bóg o niego będzie troszczył i nie stracił na tamtym stanowisku i nie stracił jako robotnik leśny. A Lot nie wygrał jako prezes. Jako mieszkaniec kraju. Do przodu, hop do przodu. Taki, wiecie, we wszystkim do przodu byli. W kulturze, w osiągnięciach, w prawach człowieka. Już tam się to gender urodziła. I równość. Partnerstwo. Tam ci byli do przodu. Co tam nasi dopiero teraz w XX wieku? Jak to dobrze. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Jak z Panem, naprawdę nie musisz się bać, że idziesz tak w lewo, a Lot poszedł w prawo. Jej, kochany. No nie musisz. Byle z Panem. Byle z Panem. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Chwała Panu Bogu. Dlatego naprawdę za wszystko dziękujcie. Za wszystko. I nie trwóżcie się. Mówi Pan Jezus, nie lękajcie się. Nie lękaj się, mówi Pan Bóg już tak od początku starego. Nie lękaj się, bo ja z Tobą nie zostawię Cię, ani Cię opuszczę. I to jest powodzenie, to jest źródło sukcesu, to jest źródło powodzenia, to jest źródło radości, to jest źródło takiego naprawdę bezpieczeństwa. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą, obojętnie nad jaką to wodą będzie. Woły i osły wszędzie puszczać wolno, bez obawy, że je ukradną, że je rozszarpią. Bo tam, gdzie idę, to idę z Panem Bogiem. Naprawdę, bracia i siostry, jeśli młodzi szczególnie, mało was tu dzisiaj jest, ale jest was chociaż paru. Jeśli swoje wybory, jeśli swoje, powiem, przyszłe życie, to, co przed wami. Jeśli zrozumiecie to, że najważniejsze, żeby najpierw tam ruszył Bóg, a ja za Bogiem. A jeśli Bóg ruszy w lewo, to idę w lewo, byle za Bogiem. A gdy ktoś sprytny mnie chce wykiwać, niech sobie kiwa. Niech idzie. Niech zgarnia najlepsze pasze, jego zdaniem. A ty idź tam, gdzie są nawet suche. A byle Bóg z tobą szedł. Byleś za Bogiem. Byle w Bogu. Niech ten drugi sobie bierze gwiazdę. Piękną gwiazdę. O, niech se bierze. A ty weź se skromną, bo tam Bóg cię prowadzi. Byle z Bogiem. Byle w Bogu. Wiecie, to jak mówię, to mam 100% przekonania, że mówię właściwie. To jest najważniejsze. Byle z Bogiem. Będziesz zawsze szczęśliwy. Będziemy szczęśliwi. Bo będziemy mogli siać nad każdą wodą. Nad każdą wodą. Wszędzie będziemy szczęśliwi. Bo z Jezusem Chrystusem nigdy nas nie opuści. nigdy nas nie zostawi, nigdy nas nie zapomni, nigdy. I chwała Panu Bogu za to. Amen.